Jeśli myśl polityczna, to powinniśmy myśleć o Machiavellim. Tak trzeźwo myślał politycznie, że aż przerażał. Znał ludzką naturę na wylot. Od czasów, kiedy żył, po dzisiejszy dzień nieustannie inspiruje coraz to nowsze rzesze polityków i politologów. Jest uznawany za ojca socjotechniki. Zwykle Machiavelliemu przykleja się etykietę, że jest autorem stwierdzenia, że cel uświęca środki, co i tak jest sporym uogólnieniem, skrótem i tak już zawężonego skrótu myślowego, którego niekoniecznie Niccolo musiał być autorem. Żyjemy uproszczeniami. Nie zgłębiamy, nie zagłębiamy się, bardziej pędzimy przed siebie i nie zastanawiamy, a przynajmniej większość z nas tak ma. Co po niektórzy z nas nauczyli się używać zwrotu, że ten, a ten jest machiaweliczny, bo aby osiągnąć własne korzyści, donosi na kolegów z pracy albo wprost bezczelnie kłamie. Zacznijmy od tego, jak doszło do tego, że napisał swoje dzieło księcia. Machiavelli był florenckim politykiem pozbawionym znaczących sukcesów. Jako dyplomata zajmował się sprawami wojennymi i sporo podróżował, a podczas swoich podróży widział niejedno i nauczył wiele na temat zarządzania wielkimi państwami. Wszystko się dzieje okej, do czasu, kiedy władzę przyjmują Medyceusze. Machiavelli, mało tego, że traci pracę, to oskarżony niesłusznie o zdradę, trafia do więzienia. Po odsiadce pisze, tworzy poradnik dla nowej władzy, a ten poradnik staje się jedną z najważniejszych dzieł myśli politycznej wszechczasów, czyli z tego z powodzeniem można wyciągnąć błędny wniosek, że wystarczy właściwych ludzi pozamykać, a twórczość ponadczasowa rozkwitnie. Trzeźwa ocena sytuacji, cecha znamienna Machiavelliego, ocena rzeczywistej ludzkiej natury, jaką jest faktycznie, to domena realizmu politycznego. Coś, co było o wiele, wiele później wyjątkowo popularne w późniejszym XX wieku. Wiedział, tak jak zresztą my wiemy, że ludzie są zachłanni. Kiedy człowiek się rodzi, to pragnie wszystko zaznaczyć, poznać, posiąść, ale życie funduje w większości brutalną niespodziankę, bo wszystkiego nie da się zaznać, wszystkiego nie można poznać, no i wszystkiego nie można posiąść. Jeśli na tę przypadłość spojrzeć z punktu widzenia państwa, to rolą państwa w tym wszystkim jest to, żeby z takiej materii, czyli z takich ludzi, utworzyć i skutecznie zarządzać uporządkowane społeczeństwo. Uporządkowane w rozumieniu, że nie buntujące się, nie sprzeciwiające się i nie zamierzające obalić władzę. Według Machiavelliego ludzie mają mieć tak, żeby raz nie chcieli szkodzić władzy, w tym celu przykładowo trzeba ludziom zapewnić taki dobrobyt, żeby nie chcieli dokonywać żadnych zmian. Dwa, ludzie mają mieć tak, żeby nie byli w stanie zaszkodzić władzy. W tym celu się ich pozbawia możliwości szkodzenia. Z takiego rozumienia spraw można rozważać, że tak długie utrzymywanie zimnej wojny było na rękę wszystkim zainteresowanym, bo ciągłe napięcie między zrównoważonymi siłami było sposobem na zapewnienie pokoju. Machiavelliemu zarzuca się często, że był niemoralny w poglądach, co może być dość zrozumiałą pomyłką, bo jeśli w swoich rozważaniach nad stanem faktycznej rzeczywistości ten wyłącznie doszedł do wniosku, że w ogólnym rozrachunku trudno dojrzeć gdziekolwiek moralność. Moralność w tym wszystkim niewiele ma do rzeczy. Zatem przez pryzmat oceniania rzeczywistości nie powinno się stosować moralności. Teraz z tej perspektywy przyjrzyjmy się temu, jak przyklejono mu etykietę o tym, że cel uświęca środki. Żyjemy w dobie popularnych memów. Krótka scenka pozbawiona kontekstu, gdzie widać coś śmiesznego. Wiadomo, o co chodzi. Przytaczam mem, bo ten pomoże zrozumieć, w czym tkwi problem tej etykietki przyklejonej do Machiavelliego. Wyrywając z kontekstu jego stwierdzenie, że istnieje coś takiego jak dobre lub złe posługiwanie się okrucieństwem, to bulwersuje. Zresztą jeśli by ograniczyć się jedynie do takiego stwierdzenia, to można psy wieszać do rana. Natomiast w tej sytuacji ważne jest zdanie doczepne Machiavelliego. W pełni to jest tak. Można dobrze lub źle posługiwać się okrucieństwem, ale wolno tylko raz. I to definitywnie, kiedy jedynie zachodzi taka konieczność, tylko dla ubezpieczenia się. A najważniejsze, nie powtarzać tego później. Ważne, żeby to zrobić w sytuacji, kiedy będzie się miało z tego największy pożytek. Znając jego zdanie w pełni, możemy teraz wieszać na nim psy w nieskończoność, ale to jeszcze nie koniec. Machiavelli jeszcze ma poradę, jeśli chodzi o krzywdzenie poddanych. Radzi, by tych skrzywdzić raz a porządnie, a nie tak codziennie po trochu. Najlepiej przygotować cały pakiet nieszczęść i przeprowadzić wszelkie okrutne poczynania naraz, żeby nie wracać do nich codziennie. Nie powtarzać jej w kółko. Najlepiej jest, kiedy mówi, bo to po to, żeby potem tylko dodawać ludziom otuchy, żeby ich przekupić dobrodziejstwami, bo inaczej, cytując Machiavelliego, bo inaczej non-stop trzeba będzie trzymać nóż w ręku. W rzeczywistości XXI wieku możemy zaobserwować stosowanie tej reguły, kiedy przykładowo świeżo upieczona partia rządząca wprowadza zaraz na początku kadencji najostrzejsze reformy, po to, aby przez resztę kadencji ułagodzić ludzi w nadziei, że z czasem po upływie 4 lat zdążą zapomnieć o wyrządzonych szkodach. Machiavelli w swoich rozważaniach często stosuje pojęcie cnoty, co może dziwić, ale stosuje pojęcie cnoty w odniesieniu do dzielności. A jako że dzielność jest terminem abstrakcyjnym, to warto uzupełnić, że Machiavelliemu chodzi o dzielność aktywną w działaniu, a nie dzielność osądzoną w bierności i braku działania. Stąd dopatrując się tego drugiego rodzaju dzielności w chrześcijaństwie, czyli biernej odwagi, nie był pod tym kątem fanem do końca chrześcijaństwa, ale tym samym przytaczał często pojęcie moralności. Według naszego bohatera moralność owszem istnieje, ale jest to moralność podporządkowana państwu. Zatem rozważając despotyzm czy okrucieństwo, doszedł do wniosku, że w pewnych okolicznościach mogą i one stać się cnotą, ponieważ strach przed władcą jest najpewniejszą gwarancją zapewnienia sobie ładu oraz porządku w kraju. Warto od razu zaznaczyć, że Machiavelli nigdy nie był zdania, że dzielnością jest przykładowo mordowanie własnych obywateli, zdradzanie swoich przyjaciół, wykazywanie braku wierności, bycie pozbawionym człowieczeństwa czy rezygnacja z bogobojności. Machiavelli uważa, że dzięki takim poczynaniom nie trudno co prawda zdobyć władzę, ale nigdy się nie osiągnie chwały. Rozpatrzmy, co Władimir Putin wyczynia na Ukrainie w 2022 roku. Według realistów kiepskim pomysłem jest rozpatrywanie pod kątem moralnym tego, co czynił wówczas rosyjski przywódca. Stosując porównanie, odległości nie odmierza się w litrach, choć pewnie niejedna impreza studencka udowodniła, że jest inaczej. Odległości nie odmierza się w litrach, zatem polityków nie powinno się oceniać pod względem ich postawy etycznej. W grze, którą rozgrywają między sobą państwa, znaczenie mają takie rzeczy jak możliwa do zastosowania siła, bogactwo surowców, strach i terror. Z kolei moralność spada na drugi plan, o ile w ogóle się na nim znajduje. Machiavellizm to technika kierowania się ku efektywności z uwzględnieniem gry nie fair ze sporą ilością przebiegłości. Stosowana dzisiaj często u menadżerów wspinających się po korporacyjnych szczeblach kariery, czy równie nieznośnych polityków. Utożsamianie machiavellizmu z osobą Machiavelliego jest zubożeniem jego myśli, sporym nadużyciem i popularnym nieporozumieniem. Z dzieła jego, czyli z księcia, można się sporo dowiedzieć, między innymi, że szczęście jest jak kobieta, którą trzeba koniecznie bić, aby ją posiąść. Ale abstrahując od jego uwag, które zasługują na słowa pogardy, możemy skupić się na tych, przez które nie przebija się wyłącznie stosowanie brutalnej polityki. Machiavelli to nie tylko brutalna, niemoralna polityka. To porady typu, że jeśli ludzie powierzyli komuś władzę, to musi trzymać z ludźmi, a jeśli ktoś rządzi z namaszczenia władzy, powinien dążyć do tego, żeby zjednać sobie ludzi. Albo że pragnieniem każdego władcy powinno być, aby rządy jego słynęły z ludzkości, nie zaś z okrucieństwa. Do tego władca powinien starać się, by w każdym jego czynie odbijała się wspaniałość, męstwo, powaga i siła, jest całkiem sporo dobrych porad. Na przykład do obowiązków władcy powinno należeć popieranie talentów oraz opieka nad wybitnymi ludźmi w każdym zawodzie. Albo na hańbę i pogardę zasługują natomiast ci, którzy niszczą religię, obalają królestwa i republiki, są nieprzyjaciółmi cnót, piśmiennictwa i wszelkich innych sztuk przynoszących pożytek i zaszczyt ludzkości. To tyle na ten temat. Prosto z mostu pozdrawiam.